Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Tymi słowami bardzo gorąco witam Państwa, witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone, sytuacja polityczno-społeczna Polski. W studiu telewizji Trwam niezwykle serdecznie witam pana doktora Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, byłego prezesa Rady Ministrów. Szczęść Boże, panie premierze, witam Szczęść serdecznie. Boże. Panie premierze, wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Pozostało naprawdę niewiele czasu. Polacy wybiorą 46 posłów, wybiorą 100 senatorów. Ostatni spot Prawa i Sprawiedliwości ukazał się pod hasłem "Nie ryzykuj". No właśnie, jaka jest stawka tych wyborów i na czym polega ryzyko zbliżających się wyborów?
Można powiedzieć, że to jest różnica między wybraniem Polski Plus, to znaczy kraju, gdzie prowadzona jest intensywna polityka społeczna, zarówno w tym rozumieniu, które odnosi się do redystrybucji dóbr, jak i w tym rozumieniu, które odnosi się do polityki podnoszenia płac, jak i różnego rodzaju ułatwień dla biznesu. I tu przechodzimy do polityki gospodarczej. Prowadzona jest intensywna polityka rozwoju, począwszy od wielkich inwestycji, a skończywszy na wsparciu nawet najmniejszych przedsięwzięć. I w tym jednocześnie prowadzone są wszystkie zabiegi potrzebne do tego, żeby taką politykę można było prowadzić. To znaczy z jednej strony zabiegi zmierzające do naprawienia państwa, tu naprawa finansów publicznych miała centralne znaczenie, jak i wszystkie zabiegi zmierzające do tego, by Polska była bezpieczna. No tutaj wszystkie te kwestie związane z naszymi sojuszami, tudzież z umacnianiem naszych sił zbrojnych są najistotniejsze. Ta polityka społeczna ma także jeszcze jeden wymiar, to znaczy to jest polityka, która łączy to, co społeczne i to, co gospodarcze w przedsięwzięciu, które nazywamy polityką zrównoważonego rozwoju, bo chodzi o to, żeby rosło polskie PKB, żeby rosło polskie bogactwo, ale także o to, żeby ono rosło równo w różnych okręgach i żeby te różnice, które dzisiaj są naprawdę drastyczne, się wyrównywały. No między Warszawą a najbiedniejszymi województwami jest różnica przeszło trzykrotna, jeżeli chodzi o dochód na głowę. A jeżeli wziąć jakieś mniejsze regiony, to nawet można mówić o dziesięciokrotnej różnicy. I my dążymy do tego, chociaż oczywiście to jest przedsięwzięcie na wiele, wiele lat, żeby te różnice zostały przynajmniej radykalnie zmniejszone. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie mniej ważna, to jest ta ogromna sfera ochrony wartości związanych z rodziną, z Kościołem, z naszą tradycją, z polskością, z polską godnością narodową. To się wszystko składa na tą Polskę plus. Natomiast z drugiej strony mamy Polskę minus, tak to można określić, gdzie z jednej strony będziemy mieli powrót do tych wszystkich poprzednich praktyk i żeby Państwo nie mieli złudzeń, te wszystkie przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia poziomu życia rodzin zostaną prędzej czy później zlikwidowane i dlatego, że nie ma takiej woli, i dlatego, że nie ma takich umiejętności, bo to trzeba umieć robić, to trzeba umieć rządzić. Można przytoczyć liczne przykłady, żeby pokazać, że jednak my potrafimy, a tamta strona nie potrafi. Jeżeli chodzi o sferę tego wyrównywania, to będziemy mieli politykę niezależnie od deklaracji przeciwną, tak jaką prowadzono. To jest polityka polaryzacyjno-dyfuzyjna, to znaczy najpierw rozwój metropolii, dużych miast, a później to ma mocą dyfuzji takiego procesu, który zachodzi między komórkami, ma się to rozszerzać. Taka polityka nigdzie na świecie nie przyniosła efektów. Natomiast rzeczywiście w wielu krajach tego rodzaju zjawisko, negatywne zjawisko występuje. No jeżeli chodzi o sferę bezpieczeństwa, to będziemy mieli napięcia ze Stanami Zjednoczonymi zupełnie nam niepotrzebne i będziemy mieli w gruncie rzeczy zastój, jeżeli chodzi o wszystkie inne przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem. No jeżeli chodzi o wartości, to będziemy mieli do czynienia z całą pewnością z tą wielką ofensywą LGBT, ofensywą różnego rodzaju społecznego zła, które już dzisiaj jest popierane, bez właściwie żadnych już osłon, popierane. I to praktycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o te bardziej liczące się siły opozycyjne, to przez wszystkie, bo jedne z nich w tej chwili co prawda się zapierają, że nie mówiły tam pół roku temu to, co mówiły, nie robiły to, co robiły, ale tak naprawdę przecież jeżeli stworzą wspólny rząd, to z całą pewnością będą dominować ci, którzy chcą po prostu radykalnego zburzenia porządku moralnego i porządku kulturowego w naszym kraju. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, no fatalnymi konsekwencjami dla naszej przyszłości, dla przyszłości przede wszystkim polskich rodzin, dla moralności publicznej i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest taki wybór rzeczywiście zupełnie zasadniczy między dwoma światami. Dwoma światami, przy czym tu można by oczywiście też i kontynuować tą opowieść, bo to jest z jednej strony świat faktów, które są opisywane no, różnie, może czasem przesadnie, w sensie pozytywnym, ale z drugiej strony mamy świat antyfaktów, to znaczy jest opisywana przez niechętne nam media Polska, której nie ma. No, Polska jakiejś dyktatury, autorytaryzmu, zbliżających się jakichś strasznych wydarzeń. Nic takiego, powtarzam, nie ma, nie było i nigdy nie było najmniejszego zagrożenia tego typu. To wszystko zostało wymyślone tylko i wyłącznie po to, żeby sytuacja, która istniała w Polsce przez wiele, wiele lat, którą nazywamy postkomunizmem, my też jeszcze wyróżniamy późny postkomunizm, ten postkomunizm czasów rządów PO-PSL, żeby ta sytuacja, gdzie w Polsce była w gruncie rzeczy tylko jedna elita, elita, która kontrolowała właściwie wszystkie ważne punkty życia społecznego, a cały mechanizm demokratyczny był w wielkiej mierze pozorem, żeby ten stan powrócił. Właściwie to jest dzisiaj formułowane też właściwie wprost, no bo na różne sposoby dezawuje się i Prawo i Sprawiedliwość, no ale to już można powiedzieć, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni, dezawuje się coraz ostrzej, także tą wielką część społeczeństwa, która nas popiera. No tutaj kiedyś już sporo lat temu była mowa o moherowych beretach, to pozostało tak w społecznej pamięci. To było takie pierwsze wystąpienie Donalda Tuska, który w gruncie rzeczy stwierdził, że są dwa rodzaje Polaków. Ten, który ma prawa wyłaniać władzę i ten, który nie ma prawa. Ten
no, ogromne był, też podejście, był, takie pełne pogardy, panie pełne, premierze, tak, do człowieka.
To, oczywiście, to było, no, to, tym elementem było właśnie odrzucenie, pogarda, no, wykluczenie. Przy czym no, symbolem był moherowy beret. Natomiast no, dzisiaj najróżniejsze teorie są snute, one są skądinąd całkowicie sprzeczne z faktami, ale z drugiej strony też pokazują i poziom niechęci, jakiejś złości, a z drugiej strony też no, poziom intelektualny tych, którzy głoszą te różne teorie o tym, że ci, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, to samo Prawo i Sprawiedliwość, to się wywodzi z folwarcznego chłopstwa, które się chce mścić na tych innych. No, trudno powiedzieć rzeczy głupsze, ale no, ja się spodziewam, że będą bite dalsze rekordy tego typu. Więc pamiętajmy, że z punktu widzenia tych, którzy rządzili przez lata Polską, Polacy, ja oni używali często tego słowa, bo przecież nie będę ukrywał, że wielu z nich znałem. Już może nie tych, którzy są dzisiaj w polityce, ale tych starszych. Otóż oni bardzo często mówili ludność. Tak jak się mówi o ludności na przykład kolonii. Ta relacja, która zresztą przez niektórych publicystów została nazwana takim postkolonializmem, czymś, co było charakterystyczne dla byłych kolonii w czasach, kiedy następowała dekolonizacja, dla tych elit tych kolonii wychowanych przez kolonizatorów i w gruncie rzeczy no, lekceważących własne społeczeństwo, tak jak już mówiąc najłagodniej, że ta relacja to została zbudowana także w Polsce i ona się dzisiaj jakby ciągle odzywa. I z tym trzeba skończyć, a droga do tego, żeby z tym skończyć, jednocześnie budować Polskę w ten sposób, żeby stała się za jakiś czas, nie mówię, że to będzie jutro, ale to nie musi być czas bardzo długi, państwem dobrobytu, polską wersją państwa dobrobytu, czyli pewną też nową jakością w skali międzynarodowej, bo jeśli mówimy o polskiej wersji, to mówimy o czymś troszkę innym niż to, co działo się rzeczywiście głównie w zachodniej Europie, ale nie tylko w zachodniej Europie, w okresie powojennym, szczególnie w okresie tego szczęśliwego 30-lecia, jak oni nazywają, niezbyt precyzyjnie okres 45-73, no bo to po pierwsze nie jest 30 lat, a po drugie niecały ten okres był taki szczęśliwy. Ten okres ten naprawdę trwał około 25 lat, ale rzeczywiście to był okres takiego bardzo szybkiego rozwoju, jednocześnie znacznie równiejszego niż przedtem podziału dóbr. My, poprzez państwo, poprzez redystrybucję. My chcemy ten model, który na Zachodzie został w pewnym momencie zakwestionowany, chociaż jego elementy oczywiście w dalszym ciągu trwają, ten model bardzo udoskonalić i nadać mu te specyficzne polskie cechy, a jedną z nich bardzo ważną ma być to, że my chcemy budować ten model w oparciu o tradycyjne wartości, o tradycyjną rodzinę, o polskość, o to wszystko, co głosi Kościół katolicki, zachowując oczywiście pełną tolerancję. Tolerancja także religijna jest częścią naszej tradycji. My tutaj w najmniejszej mierze jej nie podważamy, ale po prostu przyjmujemy ten fakt oczywisty, że jedynym dzierżycielem takiego znanego powszechnie systemu wartości jest w Polsce Kościół. I tak się ułożyła polska historia i my to po prostu bierzemy pod uwagę. I tu mówię nie tylko o sobie i tej ogromnej większości naszej formacji, także grupy kierowniczej, to są ludzie wierzący. Ja sam jestem oczywiście człowiekiem wierzącym i praktykującym katolikiem, ale także od tych, którzy nie są ludźmi wierzącymi, nie mają daru wiary, ale przyjmują do wiadomości ten oczywisty fakt, że w Polsce fundamentem całego tego mechanizmu moralnego jest Kościół i jego nauczanie.
Panie premierze, 460 posłów, 100 senatorów, 13 dzień października. Nie można poddać się obojętności, apatii, bo to są bardzo ważne, znaczące wybory. Tym bardziej na tej ostatniej prostej potrzebna jest ogólnopolska, społeczna mobilizacja wszystkich sił.
Tak, potrzebna jest mobilizacja. Mogę powiedzieć, że te wybory, gdyby przyjąć, że mobilizacja będzie rzeczywiście wysoka, byłyby prawie na pewno, bo w polityce nic nie jest na pewno, ale prawie na pewno rozstrzygnięte. Natomiast jeszcze ciągle nie wiemy, jaki będzie ten poziom mobilizacji. Jeżeli mogę w tej chwili o coś zaapelować tak bardzo serdecznie do wszystkich, którzy nas w tej chwili oglądają i słuchają, to jest właśnie o to, żeby nie zapomnieli, że do tych wyborów trzeba pójść i że trzeba innych namawiać do tego, żeby poszli, bo wiem, że są dobre sondaże, nawet bardzo dobre, tylko że sondaże wyborów nie wygrywają. Wygrywa się przy urnach i trzeba po prostu przekonywać siebie i innych do tego, żeby być w lokalu wyborczym i po prostu głosować.
Panie premierze, ten model gospodarki, powróćmy do gospodarki polaryzacyjno-dyfuzyjne, promowany przez Platformę Obywatelską i PSL, czyli wpompowywania ogromnych pieniędzy w ogromne metropolie, miał odbić się rykoszetem i miały stać się i powstać swoistego rodzaju ośrodki wraz z odległościami od danych metropolii. Wiemy, że to nie powstało. Oddziaływanie tych ośrodków metropolitarnych stało się bardzo krótkim, a tym bardziej widać ewidentnie, że wzrosły te dysproporcje pomiędzy poszczególnymi częściami naszej ojczyzny, to o czym wspomnieliśmy, mówiono już o Polsce A, o Polsce B, C, a nawet i w niektórych obszarach o Polsce C, a zatem to wyrównywanie...
Nawet D.
Nawet,
proszę ojca.
Nawet D.
No, Warszawa jest w tej chwili tak zamożna, że no, Niemcy są wyraźnie biedniejsze w stosunku do Warszawy. Niemcy jako całość. Natomiast pewne duże regiony naszego kraju to jest mniej niż 1/3, to jest takie 30% poziomu Warszawa. I to jest rzeczywiście ogromna różnica, gigantyczna różnica. A można by znaleźć na przykład powiaty w Polsce, które są jeszcze dużo biedniejsze i które nawet być może 10-krotnie mają mniejszy dochód na głowę niż Warszawa. I to jest sytuacja, która musi być zmieniona i polityka, którą my prowadzimy, konsekwencje ku temu prowadzi. I poprzez różnego rodzaju inwestycje, poprzez posunięcia w sferze infrastruktury, to oczywiście też są inwestycje bardzo ważne, bo możliwości komunikacyjne bardzo dużo stanowią, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, jeżeli chodzi o wykształcenie, jeżeli chodzi o możliwość takiej mniejszej mobilności, to znaczy niemobilności polegającej na tym, żeby się przenosić z mniejszych ośrodków do tych wielkich miast, tylko mobilności między tymi mniejszymi ośrodkami, bo to często bywa tak, jak na przykład w Starochwitach jest bardzo dużo miejsc pracy, a obok w podobnej większości miastach, na przykład w Ostrowcu Sienkowskim, trochę nawet większym niż w Starochowicach, tej pracy jest znacznie mniej. No, chodzi o to, żeby była możliwość pracy w Starochowicach bez jakiejś wielkiej straty czasu, żeby to było po prostu normalne pojechanie do pracy troszkę dalej. I to wszystko ma służyć temu, żeby to, powtarzam, się wyrównywało. Przy czym no, chcemy tutaj dokonać także pewnych posunięć o charakterze administracyjnym, na przykład stworzyć województwo mazowieckie, bo ono jest biedne, a Warszawa jest bogata i później jak obliczyć przeciętną, to ta przeciętność najwyższa w Polsce. Tylko to jest fikcja, bo to jest bogactwo Warszawy, ale w żadnym razie to nie jest bogactwo całej tej reszty. Czyli proszę zwrócić uwagę, Warszawa jest centrum tego terytorium i to terytorium, czy jest najbliższe metropolia, mimo wszystko jest no, nie najbogatsze i można tam znaleźć nawet tereny, może nie te najbiedniejsze w Polsce, chociaż nawet pewne regiony należą do tych najbiedniejszych, takie niewielkie podregiony, ale w każdym razie no, różnica jest ogromna. Czyli trzeba zabiegać o to i to są zabiegi, powtarzam, obliczone na wiele lat, żeby to wyrównywanie następowało, bo my chcemy, żeby Polacy mieli równe szanse na dobre życie we wszystkich częściach kraju, no i żeby nie było tak, żeby pewne regiony się wyludniały. No, nam na tym nie zależy, wręcz przeciwnie. Chcemy, żeby ludzie, którzy się urodzili w jakimś miejscu, mając oczywiście pełne prawa do tego, żeby się poruszać i mieszkać tam, gdzie chcą, jednak chcieli mieszkać w swoich rodzinnych miejscowościach albo gdzieś w przynajmniej rodzinnym regionie, mając tą świadomość, że ich szanse na różnego rodzaju społeczne dobra, począwszy od materialnych, a skończywszy na tych kulturowych, są równe z tymi, którzy mieszkają w tym najbliższym wielkim mieście.
W tym kontekście dysproporcji, panie premierze, trzeba koniecznie powiedzieć o polskim rolniku. W momencie akcesji do Unii Europejskiej zgodzono się na bardzo niekorzystne chociażby dofinansowanie do 1 hektara dla polskiego rolnika. Teraz trwają przesłuchania dotyczące komisarzy, w tym pana Janusza Wojciechowskiego. Czy jest realna szansa rzeczywiście, że ta niesprawiedliwość zostanie wyrównana?
Jest na to realna szansa. Wielokrotnie na ten temat z panem Wojciechowskim rozmawiałem. On ma bardzo konkretne plany. Ja nie jestem upoważniony do tego, żeby to w tej chwili tutaj przedstawiać, żeby w każdej sytuacji, jaka jest możliwa do przewidzenia, bo proszę pamiętać, że jeszcze jest przed nami duża rozgrywka o budżet unijny, żeby w każdej sytuacji, nawet w tej mniej korzystnej sytuacji i tak w polskie dopłaty były na takim poziomie, jak jest na zachód od naszych granic. To oczywiście no, może nie tak wysoko jak w Holandii, ale no, tak jak w Niemczech.
Podniesienie płacy minimalnej, bardzo konkretna zapowiedź, a z drugiej strony ogromny atak środowisk opozycyjnych, które zarzucają Prawu i Sprawiedliwości, rządowi Zjednoczonej Prawicy. Powiem kolokwialnie, że państwo chcecie dorżnąć polskich przedsiębiorców.
Ja powiem tak. Jeżeli Polska ma się rozwijać, a my chcemy, żeby się szybko rozwijała, żeby ten dystans się skracał, i to jest możliwe. No, naukowcy z SGH, czyli Szkoły Głównej Handlowej, najbardziej renomowanej polskiej uczelni ekonomicznej, obliczają, że za 14 lat możemy być na poziomie przeciętnym Unii Europejskiej. Dzisiaj to jest 71% tej przeciętnej, czyli jednak jest jeszcze dość daleko. A za 21 na poziomie Niemiec. No, w tej chwili mamy też trochę ponad 60% poziomu Niemiec. I my byśmy chcieli nawet to troszkę przyspieszyć. Nie obiecujemy gruszek na wierzbie i nie mówimy, że to można zrobić, nie wiem, w 8 lat, na przykład jeżeli chodzi o tą przeciętną europejską, ale może trochę szybciej niż 14 można to zrobić, ale po to potrzebny jest postęp, rozwój. No, żeby był rozwój, to po pierwsze musi opłacać się postęp technologiczny i organizacyjny. No ale żeby on się opłacał, no to praca musi być droga. Więc niezależnie od tego, że my po prostu chcemy, żeby ludzie lepiej zarabiali, żeby się im lepiej żyło, no to te podwyżki są konieczne. Ale jest także jeszcze inna sprawa, to znaczy sprawa popytu. przykład no, przedwojenna Polska miała ogromne kłopoty z rozwojem, między innymi dlatego, w wielkiej mierze dlatego, że był bardzo słaby popyt, bo społeczeństwo było bardzo biedne. Ogromna większość to byli rolnicy, mieszkańcy wsi, którzy byli rzeczywiście w większości, w zdecydowanej większości ludźmi bardzo biednymi. Po prostu nie mogli nic kupować, bo nie mieli za co. No, my chcemy, żeby Polacy mieli za co kupować. Popyt jest też elementem, który wzmacnia rozwój. Oczywiście muszą mu towarzyszyć inwestycje, ale inwestycje z kolei są wtedy, kiedy się opłacają. Więc tutaj jest wyraźna tendencja, być może nawet w jakiejś mierze mająca charakter taki, no, który jest inspirowany z zewnątrz, żeby pozostawić Polskę w roli takiego kraju taniej siły roboczej, no to jest bardzo wygodne dla kapitału zewnętrznego, ale to nie ma nic wspólnego z polskimi interesami. To niezależnie od tego, czy to jest interes państwa Kowalskich i ich rodziny, czy to jest interes Polski jako całości. To po prostu jest przeciwko naszym interesom. Ja naprawdę ze zgrozą słucham tych wszystkich wystąpień, bo one pokazują, jak bardzo ci ludzie są oderwani od myślenia o polskim interesie, o interesie Polaków, konkretnych polskich rodzin, konkretnych jednostek, jak i od interesu polskiego. No, oczywiście w interesie Polski jest to, żebyśmy byli państwem wysoko rozwiniętym i co za tym idzie silnym i liczącym się, bardzo się liczącym, gdybyśmy nawet przy obecnej ludności, chcielibyśmy, żeby ona się zwiększała, mieli taki poziom rozwoju, jak choćby tylko ta przeciętna europejska, to już byśmy byli w tej chwili no, w skali tego regionu obecnego, no, można powiedzieć, że mocarstwem. Więc krótko mówiąc, jest tak, że tutaj mamy z jednej strony koncepcję rozwoju, a z drugiej strony koncepcję takiej półkolonii, no, taniej siły roboczej. To jest koncepcja w gruncie rzeczy no, znów postkolonialna. Ja nie chcę tego słowa nadużywać, zresztą nie ja je wymyśliłem, to był pomysł publicystów jeszcze przed wielu już lat, ale to, no, to słowo, podobnie jak postkomunizm, skądinąd też, to bo Jadwiga Staniszkiewicz akurat to wymyśliła, natomiast to zjawisko było opisywane na przykład przez nasze środowisko, wtedy to było Porozumienie Centrum, już na samym początku lat 90., bo to było łatwe do zauważenia, że właśnie w tym kierunku to wszystko idzie. No tylko, że te główne wtedy siły no, były jakby zaangażowane właśnie w budowanie tego rodzaju fatalnego modelu. Proszę ojca, jak myśmy doszli do władzy w latach 2005-2007, to był bardzo dobry rozwój gospodarczy i naprawiono finanse publiczne. I nawet zostawiono naszym następcom, bo niestety nas obalono pewne pieniądze. Jak tylko oni doszli do władzy, to w 2008 roku jeszcze tu w Polsce kryzysu ekonomicznego nie było, ale już się deficyt gwałtownie zwiększył. Jak w tej chwili rządzi pan Trzaskowski w Warszawie, przedtem rządziła pani Gronkiewicz, to ciągle były kłopoty z pieniędzmi. No jak rządzi mój świętej pamięci brat, to jakoś tych kłopotów z pieniędzmi nie było. No po prostu to jest kwestia różnicy w jakości rządzenia i umiejętności, i powiem także, że przyzwoitość.
I na tej kanwie także kolejna sprawa, bardzo często w tej narracji opozycji powraca temat koniunktury gospodarczej, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość może sobie pozwolić na programy społeczne, na inne świadczenia właśnie dlatego, że jest koniunktura gospodarcza, no i zadają pytanie, a co, jak przyjdzie kryzys, to państwo pieniędzy nie dostaniecie.
Ojcze, redaktorze, to jest tak. Oczywiście, że koniunktura zawsze sprzyja, tylko że w tej chwili akurat w Europie koniunktury nie ma. Koniunktura była, że na przykład w latach 2005-2007 rzeczywiście była, ale wtedy mieliśmy 7% wzrostu. Prawie 7% wzrostu. No teraz mieliśmy ten wzrost niższy, chociaż jak na te czasy rzeczywiście bardzo dobry. Więc to jest po prostu nieprawda, a poza tym, jeżeli by nie ma lanowanego drzewa, więc nie ma w co odpukiwać, ten duży kryzys przyszedł, bo na razie to mamy tylko takie spowolnienie na zachodzie Europy, w tym w Niemczech, no to my też mamy na to przygotowany plan, jak się przeciwko temu bronić i w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby jednak te nasze główne zobowiązania społeczne były wykonywane i żeby mimo wszystko jednak iść do przodu. Oczywiście lepiej iść do przodu i szybciej można iść do przodu, jak koniunktura jest lepsza i my sobie tego życzymy, no ale my nie decydujemy o koniunkturze światowej. Ja powiem panu, że ojcu, przepraszam, że nawet w tej chwili no, nawet tak potężne państwa jak Stany Zjednoczone no, nie decydują samodzielnie o koniunkturze światowej. To są bardzo skomplikowane mechanizmy. Zdaje się, że w tej chwili można powiedzieć, że one się całkowicie wyrwały spod jakiejkolwiek kontroli. To widać przynajmniej po roku 2008.
Programy kierowane do ludzi młodych, panie premierze, to ważna sprawa, aby młodych ludzi zatrzymać w ojczyźnie. Także słowa kierowane do Polonii, którą rząd zaprasza, także do powrotu i inwestowania w ojczyźnie. Ludzie młodzi, którzy za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL w ogromnej skali z naszej ojczyzny za chlebem, za potrzebami bytowymi po prostu wyjechało.
No więc nasz rozwój gospodarczy, niskie bezrobocie, wręcz brak rąk do pracy, chociaż jeszcze utrzymują się niewielkie stosunkowo obszary, gdzie to bezrobocie przekracza 10%, ale no, będziemy to z całą pewnością redukować. To wszystko tworzy przesłanki do tego, żeby ludzie wracali, no ale przede wszystkim te zarobki muszą być porównywalne. No, dzisiaj zarobek, licząc w sile nabywczej, realnej sile nabywczej, a nie tej walutowej, bo to jest jakby są dwie zupełnie różne sprawy. Jeżeli porównać Polskę i Niemcy, to mamy 57%. To musi się zmniejszać. To się będzie działo, to o czym ojciec mówił, to znaczy te powroty wtedy, jeżeli ta różnica będzie już wyraźnie mniejsza. I my ku temu idziemy. I idziemy zarówno poprzez posunięcia administracyjne, no, podniesienie pensji minimalnej w tej chwili do 2600 zł od 1 stycznia najbliższego roku, a później do 3000 po roku, później do 4 po kolejnych 3 latach. To są posunięcia administracyjne, to samo dotyczy stawek godzinowych, ale także i poprzez właśnie politykę rozwoju, która prowadzi do tego, że mamy dzisiaj rynek pracownika, a więc brak pracowników, a nie rynek pracodawcy, i to też jest taki mechanizm, który pcha płace do góry. I powtarzam, to nie ma nikogo zrujnować, nikogo, kto jest jako tako przynajmniej sprawnym przedsiębiorcą, bo to nie jest tak, że przedsiębiorcą może być każdy, no po prostu jak się mianował przedsiębiorcą, to wobec tego ma mieć dobrze. Natomiast my pomagamy poprzez różne posunięcia prawne, także mające oczywiście aspekty finansowe, zarówno tym zupełnie najmniejszym przedsiębiorcom, nawet takim, których te dochody są no, zupełnie niewielkie, tam 10 tysięcy rocznie nawet, takie zupełnie maleńkie przedsięwzięcia, jak i tym większym. No, zostawiamy tylko tych największych, bo oni w polskich warunkach mają tą świetną ochronę prawną i różnego rodzaju inne mechanizmy wpływania na rzeczywistość, naprawdę świetnie sobie radzą. Natomiast chcemy bardzo rozwoju polskiej małej i średniej, a także tej najmniejszej przedsiębiorczości i tworzymy w ogóle nowe możliwości, na przykład jeżeli chodzi o rolników. No, mogą w tej chwili sprzedawać do dość znacznej sumy w ciągu roku swoje wyroby, przedtem ich za to karano. No, krótko mówiąc, my wspieramy przedsiębiorczość. My chcemy, żeby Polacy byli przedsiębiorczy, żeby to się wszystko rozwijało. My chcemy wspierać i wspieramy, są duże plany pod tym względem, w miliardach złotych liczone, tą przedsiębiorczość najbardziej nowoczesną, innowacyjną. Ale my jednocześnie nie zapominamy, że cała gospodarka ma działać dla całego społeczeństwa, a nie jest tylko po to, żeby pewna grupa miała się dobrze, a cała reszta to jak Bóg da. No przy czym tutaj Bóg jest tylko w pewnym powiedzeniu, bo tak naprawdę to można by już chyba powiedzieć, że ta reszta ma być zostawiona diabłu. No więc niech sobie idą do diabła. Więc nie, w żadnym razie nie. Jesteśmy po prostu za tym, co się określa jako solidaryzm społeczny. Jesteśmy zdecydowanie zwolennikami, nie żadnego socjalizmu, bo dzisiaj byłem nawet wzywany do tego, żeby się, że tak powiem, wyspowiadać z tego, że jestem socjalistą. Otóż nie jestem socjalistą, ale za to rzeczywiście jestem zwolennikiem solidaryzmu społecznego i całe moje życie, które w ogromnej mierze upłynęło w jakimś zaangażowaniu społecznym i politycznym, no, było właśnie temu poświęcone.
Panie premierze, praworządność. Nasłuchaliśmy się jako Polacy także ze strony opozycji o tym, że Polska nie jest krajem praworządnym, że u nas praworządność jest łamana. Niejednokrotnie tę sprawę także podejmowano na forum międzynarodowym, na forum Unii Europejskiej. Ostatnio pan Grzegorz Schetyna wypowiedział się także zawiązaniem środków unijnych zasadą praworządności. Czy Polska zatem jest krajem praworządnym?
Proszę ojca, Polska jest krajem praworządnym w tym sensie, że władza, ta nasza władza, z całą pewnością nie łamie prawa. To stało się asumptem do tej całej akcji wokół praworządności, czyli sprawa Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o fakty, wyglądała tak. W poprzedniej kadencji, przy końcu poprzedniej kadencji złamano prawo w sposób niekonstytucyjny, czyli warunkowy, nie będę tu wchodził w szczegóły, wybrano 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Myśmy po przejęciu władzy przywrócili stan zgodny z prawem, bo polska konstytucja nie przewiduje wyboru warunkowego, to znaczy takiego wyboru, który jego ważność jest zależna od spełnienia jeszcze jakiegoś dodatkowego warunku. A w tym wypadku właśnie tak było. Nie będę tego rozwijał, ale tak to dokładnie było. Myśmy przywrócili stan zgodny z prawem, natomiast niezgodny z prawami, z planami tych wszystkich, którzy chcieli, żeby Trybunał Konstytucyjny po prostu nas zablokował, uniemożliwił nam prowadzenia polityki, uniemożliwił wychodzenia Polski z postkomunizmu. No i ponieważ te siły miały różne możliwości, co mają po dziś dzień, także na Zachodzie, także w Unii Europejskiej, to zaczęła się ta wielka kampania. Jeżeli w Polsce mamy rzeczywiście kłopoty z łamaniem prawa przez władzę, a to jest właśnie brak praworządności, no to rzeczywiście polskie sądy, no niestety bardzo często prawo łamią i to i w ten sposób, że obrażają konkretne przepisy, bywa, że orzekają w ogóle przeciw prawo, czy kontra legem, jak się mówi. Ma przede wszystkim nie stosują zasady, elementarnej zasady konstytucyjnej, to znaczy równości obywateli. No jeden obywatel za to samo jest surowo karany. Ja tu nie mówię o jakichś ciężkich przestępstwach, tylko na przykład o ochronie tak zwanych dóbr niematerialnych, czyli godności. No, tam właśnie dostałem taki list, gdzie pewna pani się skarży za mówienie o innej pani, że ona ma jakieś tam nadużycia. Na sumieniu została skazana na pół roku prac społecznych plus przeprosiny, czy tam czyli wydanie dużej sumy, a z kolei innych można sobie spokojnie obrażać i sądy w ogóle tego nie biorą pod uwagę. Nie warto w ogóle nawet do nich chodzić. Więc, ale to jest tylko jeden przykład. Takich przykładów jest mnóstwo. No, są no, nie, skandaliczne wyroki zarówno w sprawach cywilnych, jak i w sprawach karnych. Niekiedy no, oczywistych zbrodniarzy, morderców, to traktują się z niesłychaną wyrozumiałością. Z kolei innych ludzi, którzy no, nie popełnili żadnego poważnego przestępstwa, ludzi często biednych rzeczywiście, będących w bardzo trudnej sytuacji, traktuje się surowo. Jednych się wypuszcza z aresztu bardzo szybko, innych przy drobnej sprawie trzyma się w niej w tych aresztach bardzo długo. Więc krótko mówiąc, tu rzeczywiście jest niedobrze i trzeba polskie sądownictwo naprawić. My to podkreślamy, że potrzebna jest reforma polskiego sądownictwa i ta reforma ma podstawę w konstytucji. Są przepisy konstytucyjne, które dokładnie mówią o reformie sądownictwa, o prawie do zreformowania sądownictwa i o pewnych wymogach, które muszą być spełnione. I my jesteśmy gotowi spełnić te wymogi, a te przepisy mówią także o możliwości odsuwania sędziów, tylko przy spełnieniu pewnych warunków. Więc krótko mówiąc, my nie chcemy oczywiście żadnych konfliktów z Unią Europejską, ale traktaty europejskie uważamy za obowiązujące, a w traktatach europejskich nie ma nic o tym, że Unia Europejska może nam zabraniać reformowania sądownictwa. To są wszystko rzeczy wymyślone. Niektórzy robili, jak pan Timmermans, karierę, no było włos od tego, żeby zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej. No, na szczęście nam się udało to zatrzymać. No inni, nie mając argumentów merytorycznych, no po prostu się tego chwytają jako takiej broni, która zresztą no, stawia ich w bardzo szczególnej sytuacji. Jeżeli odwołać się do różnych przykładów historycznych, to takie działanie, które zmierzają, żeby szkodzić własnemu krajowi poprzez zwracanie się do zagranicy, no były to działania, które polska historia, polska tradycja narodowa no, oceniała bardzo, ale to bardzo surowo.
Do jeszcze jednej kwestii, panie premierze, powrócę, o której pan premier wspomniał. To oczywiście wartości, to środowisko podstawowe, fundamentalne, jakim jest rodzina, to także Kościół. Te wybory do parlamentu, naszego parlamentu, naznaczone są ogromnymi napięciami, bataliami także ideologicznymi. Ogromna promocja środowisk, ideologii gender, LGBT. Rodzice, którzy boją się o przyszłość swojego dziecka, zadają pytanie, czy polska szkoła jest bezpieczna. A zatem to także element jakiejś takiej szerszej walki cywilizacyjnej i także od wyniku tych wyborów będzie zależało, w którą stronę pójdziemy.
A tak, ja już o tym wspominałem, że Polska Plus, o której tu mówiłem, oznacza obronę tych wartości. Taką bardzo zdecydowaną obronę. Natomiast Polska Minus, jeśli już używać tego rodzaju określeń, oznacza, że ta rewolucja będzie rewolucją zwycięską. Będzie rewolucją zwycięską w ten sposób, że wprowadzi się różnego rodzaju proponowane już przedtem, w niektórych miejscach już nawet wprowadzane, jak w Warszawie, rozwiązania do szkół, że będzie się demoralizowało dzieci, no bo tak wczesną seksualizację dzieci no trzeba po prostu określić jako celową demoralizację. I to taką na zimno przeprowadzoną po to, żeby już dziecko skoncentrować na sprawach, o których nie powinno w tym wieku myśleć i żeby tworzyć człowieka, który jest, można powiedzieć, skoncentrowany na sprawach swojego ciała, ale nie chodzi tutaj o to, żeby być zdrowy i żeby się, że tak powiem, uprawiać sport, a na zupełnie, chodzi o zupełnie inne kwestie. I człowieka, który, to wszyscy wiedzą, no w tej sytuacji jest mało zainteresowany tymi wszystkimi innymi kwestiami, człowieka bardzo łatwego do manipulowania, człowieka, który nie przeszkadza różnego rodzaju oligarchiom i pseudolitom rządzić i załatwiać swoje interesy. Bardzo zresztą różne interesy. To jest robione w sposób całkowicie cyniczny. Jestem o tym przekonany, że właśnie takie interesy, takie niedobre interesy za tym stoją i walka, żeby powstrzymać tą tendencję jest naprawdę no, niesłychanie wręcz ważna dla naszej przyszłości, ale to jest coś większego, to jest przyszłość naszej cywilizacji. Mój świętej pamięci brat powiedział kiedyś w Gnieźnie o tej cywilizacji, że ona jest najbardziej sprzyjająca człowiekowi ze wszystkich cywilizacji w dziejach świata. Mówię o cywilizacji chrześcijańskiej. I tą cywilizację właśnie chce się, można powiedzieć, wysadzić w powietrze. Bo jeżeli by to się udało, to co w tej chwili się dzieje, żeby podważono rodzinę, żeby podważono wszystkie naturalne różnice między ludźmi, na przykład różnice między kobietami i mężczyznami. Różnica, która występuje już na poziomie komórkowym. To znaczy, no, badając jedną komórkę, można stwierdzić, czy to jest kobiety, czy to jest mężczyzny. To nie. Tego, kiedy się próbuje stworzyć taki świat, w którym w gruncie rzeczy nic nie jest pewne, nie ma żadnej tożsamości, nawet tych najbardziej elementarnych tożsamości nie ma, już nie mówiąc o tożsamościach narodowych czy religijnych, no to wtedy po prostu ten świat się zawali. Ten świat, który stworzył tą właśnie bardzo, bardzo życzliwą i w ostatecznym rachunku humanitarną cywilizację, przestanie istnieć. No widocznie komuś na tym zależy, zresztą nienawiść do tej cywilizacji, nie nienawiść do Kościoła, bo to się ze sobą zwykle bardzo ściśle łączy, właśnie nie ma wyjątków. To jest tradycja, jak ojciec świetnie wie, bardzo długa, mająca wiele wieków, można zresztą różnie to ją tam sytuować, ale można nawet traktować tą walkę jako taką, która toczyła się już w okresie starotestamentowym.
Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone. Gościem naszego dzisiejszego spotkania w telewizji TVAM jest prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan dr Jarosław Kaczyński. Państwa zapraszam do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400 i dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 oraz 56 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Polityka zagraniczna, chociaż słowo o niej, panie premierze, czy Polska jest krajem bezpiecznym na arenie międzynarodowej? Nasze położenie geopolitycznie, geopolityczne wiemy, że niesie za sobą pewne także już sytuacje historycznie usankcjonowane, różnego rodzaju zagrożenia.
No tak, no nie mamy szczególnie wygodnej pozycji geopolitycznej po prostu ze względu na miejsce, w którym leżymy. Ale w tej sytuacji można być bezpieczny mimo wszystko i można być w stałym zagrożeniu. my budujemy w tej chwili taką sytuację, w której ten poziom bezpieczeństwa bardzo znacznie wzrasta. Bardzo znacznie wzrasta, mimo że pewne elementy tej sytuacji to się pogarszają. No, Rosja jest teraz bardziej agresywna. Na przykład w latach 90. No, bywały oczywiście różnego rodzaju incydenty, szczególnie jeżeli chodzi o tak zwane tereny postradzieckie, natomiast no, na zewnątrz tej agresji tak bardzo nie było widać. Później to się zmieniło. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją pod tym względem rzeczywiście już niepokojącą. Są różne inne niepokojące elementy sytuacji światowej i my robimy wszystko, żeby Polskę w tej sytuacji wzmocnić i militarnie, i poprzez sojusze. Przy tym tym największym osiągnięciem, jakie mamy w tej chwili, to jest uczynienie z Polski kraju, który jest pełnoprawnym członkiem NATO, bo Polacy o tym właściwie nie wiedzieli, ja mówię o przeciętnych Polakach, ale kiedy nas w 1999 roku przyjmowano do NATO, to nas przyjmowano jako takich członków drugiego stopnia, czy powiedzmy sobie członków nie w pełni uprawnionych. To znaczy były pewne zastrzeżenia dotyczące możliwości rozmieszczenia obcych wojsk, to znaczy wojsk natowskich oczywiście na terenie Polski, różnych rodzajów broni. Myśmy w tej chwili z tego wyszli. Mamy możliwość trwałej obecności wojsk amerykańskich, a także innych wojsk na terenie Polski i to ma bardzo dużą siłę odstraszającą. Ale oczywiście budujemy także pracowicie siłę odstraszającą naszej własnej armii Wojska Polskiego i to się krok po kroku posuwa. Ja oczywiście no nie do końca oczywiście mogę być wciągnięty w to, bo nie pełnię w funkcji rządowych, natomiast wiem przynajmniej ogólnie, że jeśli te dalsze posunięcia, o których się w tej chwili już rozmawia, się udadzą, to rzeczywiście no, ten poziom odstraszania będzie bardzo wysokie. A właśnie o to chodzi, no bo Rosjanie mają to do siebie, że oni atakują tam, gdzie jest miękko, a nie atakują tam, gdzie jest twardo. Więc chodzi o to, żeby to utwardzenie, które trwa, dzisiaj jest dużo twardziej niż było kilka lat temu, żeby to utwardzenie jeszcze podniosło swój poziom i wtedy będziemy mogli mówić o takim stuprocentowym, no jeśli w ogóle taki na świecie bywa, ale prawie stuprocentowym, bo stuprocentowego to na świecie w ogóle nie ma poziomie bezpieczeństwa. Więc robimy to konsekwentnie, bez jakiegoś tam wymachiwania, jak to niektórzy nam próbują przypisywać szabelką, my tylko po prostu prowadząc odpowiednią politykę zarówno wewnętrzną w dziedzinie zbrojeń, no już wydajemy przeszło 50 miliardów złotych w kolejnym roku na siły zbrojne, jak i jeżeli chodzi o nasze kontakty międzynarodowe, przy czym w obecnej sytuacji no, znaczenie praktyczne mają przede wszystkim kontakty ze Stanami Zjednoczonymi i oczywiście z NATO jako całością, bo państwa europejskie w większości podchodzą do tych spraw, powiedzmy sobie, dość mało poważnie. I właściwie no, Anglia ma takie liczące się siły zbrojne, no i Francja, można jeszcze o tym powiedzieć, na przykład inne państwa europejskie, w szczególności Niemcy, no nie są w tej chwili silne i są nawet niewielkie kraje na świecie, które by pewnie sobie bez żadnego kłopotu z nimi dały radę. Pod tym względem oczywiście, bo gospodarczo Niemcy są potężne.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, Ojcze Piotrze. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Jan z Nowego Targu i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Chciałbym po prostu na wstępie naszej rozmowy podjąć taki po prostu apel o masowe pójście na wybory. Jest to bardzo, bardzo ważne, żebyśmy obóz patriotyczno-narodowo-katolicki poszli w tych wyborach masowo. Nie zwlekać, nie ociągać się, bo przeciwnicy, a zwłaszcza te partie opozycyjne, one po prostu się zmobilizują. I my jako obóz patriotyczno-narodowy musimy iść do tych wyborów, no i oczywiście zagłosować na listę Prawa i Sprawiedliwości, czyli listę numer 2. Innej opcji tutaj nie ma, bo jest to rząd sprawdzony przez 4 lata, które mieliśmy po prostu rządów po prostu Prawa i Sprawiedliwości. One są rządami dla społeczeństwa, dla narodu, z rozwojem naszego państwa. I ja według mojej oceny jest to jeden z najlepszych rządów, które po 1989 roku spotkaliśmy w naszej ojczyźnie.
Tak, i rozmawialiśmy, ja panie Janie, wiemy, o co toczy się walka, potrzebna pełna mobilizacja. A, czy jakieś pytanie tylko, jeszcze do pana premiera?
Ja tylko panu premierowi życzę 2 kolejnych jeszcze kadencji, co najmniej, naszego rządu. Szczęść Boże i bardzo serdecznie pozdrawiam was. Zostańcie z Bogiem.
Bóg zapłać.
Ja powiem tak. Ja też bym chciał nawet nie 2, a więcej kadencji. I to nie tylko dlatego, że mamy pewien plan, który warto by zrealizować, który jest naprawdę potrzebny Polsce, ale także i dlatego, że na razie nie wyłoniła się żadna poważna siła opozycyjna. Po prostu my mamy tylko taką pozycję, która jeśli dojdzie do władzy, to będzie realizowała te przedsięwzięcia kulturowe i poza tym, jeżeli chodzi o sferę gospodarczą i społeczną, to czeka nas wyłącznie chaos i jednocześnie obawiam się też, że ta patologia, która się w dużej mierze jednak cofnęła, chociaż nie chcę powiedzieć, żeśmy zupełnie z nią wygrali, ale w dużej mierze się cofnęła, będzie wracała, no choćby weźmy sprawę VAT-u. Tych gigantycznych nadużyć VAT-owskich. No, można powiedzieć, przepędziliśmy te bandy z Polski. One były w dużej mierze międzynarodowe. Ale one wrócą. One wrócą, bo no, tak było po roku 2007. Myśmy przestali rządzić i natychmiast ci, którzy słyszeli przez cały czas ze strony Platformy Obywatelskiej, ja mówię o tamtych latach, że oni nie przestępstwo jest złem, tylko walka z przestępstwem jest złem. Czyli krótko mówiąc, to nie złodzieje są winni, tylko policjanci, którzy ich łapią. No, natychmiast, że tak powiem, powrócili do swojej aktywności, co można było zobaczyć już w budżecie 2008 roku. Krótko mówiąc, my musimy dzisiaj rządzić, choćby dlatego, że nie ma tutaj w istocie dobrej alternatywy. No bo ktoś mógłby mieć jakąś inną koncepcję rozwoju kraju niż nasza. No nawet mógłby być jakiś realny spór o wartości, chociaż tutaj w wypadku Polski jakiejś wielkiej gamy możliwości nie ma. Ale tutaj jest z jednej strony no w gruncie rzeczy nihilizm. Różnie tam osłaniany albo nieosłaniany zupełnie. Połączony zresztą z jakąś niebywałą wręcz ofensywą wulgarności. A z drugiej strony no, to, co my reprezentujemy, też oczywiście nie chcę twierdzić, że jesteśmy w formacie aniołów czy świętych, bo nie jesteśmy i też mamy swoje grzechy, ale mamy przynajmniej jedną zasadę, że znaczy, że jak gdzieś ten grzech zostanie zauważony, ja tutaj mówię o grzechu poważnym, no to oczywiście reagujemy na to i to znaczy, jeśli trzeba, reagujemy bardzo zdecydowanie. Natomiast no, tamta strona swoich grzeszników, już tych, którym grzechy udowodniono, w dalszym ciągu broni, że tak powiem, stawia na piedestale. No, nawet szef sztabu Koalicji Obywatelskiej przecież jest, no, nie ma oczywiście zarzutów, no jest posłem i ta sprawa nie stawała w parlamencie, więc nie można mu postawić zarzutów, no ale jeżeli chodzi o materiały dowodowe, te pokazywane przynajmniej przez media, no to one są rzeczywiście poważne i warte zastanowienia i nie ma żadnej reakcji, wszystko jest w porządku. Pan Gawłowski jest w porządku, pan Neumann jest w porządku, no wszystko jest w porządku. No już nie mówiąc o tych wszystkich większych przedsięwzięciach, czy odpowiedzialności za to, co się działo wokół VAT-u. Jak wiadomo, Komisja VAT-owska złożyła tutaj wnioski o postawienie przed Trybunałem Stanu tych najważniejszych postaci tamtego obozu.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sławek z Gdańska.
Witam, panie Sławomirze.
Witam ojca i witam pana prezesa. Panie prezesie, ja myślę, że lekarz jako minister zdrowia to jest najgorsze, co może być w Polsce, ponieważ lekarz ma nad sobą zawsze Naczelną Izbę Lekarską i jeżeli nowy minister przychodzi, to od razu jest hejt ze strony lekarzy, nacisk ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej i żaden lekarz jako minister zdrowia nie jest w stanie zarządzać miliardowym majątkiem. To powinien być taki drugi Mateusz Morawiecki, który by po prostu potrafił w ochronie zdrowia wydawać te miliardy. Po prostu lekarz powinien zajmować się leczeniem, a pieniędzmi w ochronie zdrowia powinien zajmować się ekonomista albo prawnik. Ktoś, kto umie wydawać pieniądze. Teraz ochrona zdrowia to są tylko pieniądze, które się przesuwa. Ja myślę, że dobry jest kierunek, ja to wszystko popieram, ale trzeba się zastanowić, że wykształcenie lekarza, który jest specjalistą, to jest 12 lat. 6 lat kosztuje wykształcenie lekarza i kosztuje 500 000. 6 lat wykształcenie jednego lekarza 500 000. Potem 6 lat rezydentury kosztuje drugie 500 000. 6 lat, czyli po 12 latach mamy lekarza specjalistę. Jeżeli nawet teraz zwiększymy ilość miejsc na studiach, to dopiero po 12 latach będą rezultaty. Czy nie lepiej te pieniądze przeznaczyć dla lekarzy z zagranicy? Nawet gdyby im dużo zapłacić, ale pacjenci mieliby od razu lekarzy. A tak przez te 12 lat ile życia ludzkiego, ile nerwów, kłopotów będzie. Proszę, ja już więcej nie chcę mówić, ale tak, proszę wziąć to pod uwagę.
Dziękujemy panie Sławomirze, pozdrawiamy Gdańsk.
Wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem, Boże. Najlepszego. Służba zdrowia.
Proszę ojca i proszę państwa, no pogląd, który tutaj pan był łaskaw nam przedstawić, oczywiście jest czymś, co się zdarza. Są tacy, którzy uważają, że służbą zdrowia nie może rządzić lekarz, no ale ja tego poglądu nie ukrywam, nie podzielam. No, w większości państw jednak ministrami zdrowia są lekarze, bo to jest bardzo specyficzna dziedzina i tutaj trudno decydować, jeżeli się tej dziedziny nie zna. A lekarze jednocześnie często mają także bardzo urozmaicone zdolności, no, także menadżerskie. Menadżerskie zdolności to jest kwestia oczywiście pewnego przygotowania, ale przecież są te różne studia podyplomowe, które, na których można się nauczyć rządzenia służbą zdrowia, a z drugiej strony to jest także kwestia pewnych cech wrodzonych, pewnych talentów po prostu. I wydaje mi się, że minister Szumowski tego rodzaju zdolności rzeczywiście ma. Sumy są rzeczywiście ogromne. No, w tej chwili to jest przeszło 100 miliardów, niedługo to będzie już 160 miliardów złotych na cele służby zdrowia. I dobre zarządzanie tymi pieniędzmi jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, ale z drugiej strony, jeżeli by robił to ktoś, to no, nie ma dobrego rozeznania w tej bardzo skomplikowanej i wymagającej ogromnej wiedzy dziedzinie. No, najlepszy dowód to, co sam pan mówił, no, trzeba mieć 12 lat, żeby się mogli nauczyć być lekarzem. A nie wszystkim to się udaje, którzy próbują, są ludzie, którym się to nie udaje. To jest najlepszy dowód na to, że to jest rzeczywiście dziedzina trudna i bardzo rozległa. I dlatego sądzę, że my w tej chwili idziemy dobrą drogą. Mamy bardzo sprawnego premiera, ale mamy też i bardzo sprawnego ministra zdrowia. W czym jest rzecz? No, rzecz jest w tym, żeby pieniędzy było więcej, no to zapewniamy. Jest ten program dojścia do 6% i to będzie właśnie to 160 miliardów. My go przyspieszamy. To już będzie za kilka lat, a co roku jest tych pieniędzy więcej, co roku więcej niż się planuje. To jest pierwsza sprawa. To jest kwestia personelu i tego lekarskiego, i tego pielęgniarskiego. No tu się poprawiło, mamy dzisiaj więcej lekarzy niż było. Mamy więcej pielęgniarek, to jest 10 tysięcy więcej lekarzy, 20 tysięcy więcej pielęgniarek. Mamy taką sytuację, że jeszcze niedawno absolwenci, bo to są nie tylko dziewczęta, ale także i chłopcy szkół pielęgniarskich, w dużej części nie podejmowali pracy, w ogóle nie przyjmowali zaświadczenia o uprawnieniach zawodowych. W tej chwili jest w 100% to przejmowane, a także ci, którzy nie przyjęli w kolejnych latach, to przejmują. Dlaczego? No bo warunki pracy, warunki płacy się bardzo poprawiły. Sądzę, że zupełnie przyzwoite są dzisiaj także płace lekarzy. I my musimy rozwijać własne kadry, chociaż proszę też pamiętać, że ilość lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców w Polsce, ta ilość lekarzy no, nie jest taka mała. Ona jest mniej więcej bliska średniej europejskiej. No, jest po prostu kwestia dyslokacji. No, jest duża trudność, jeżeli chodzi o ulokowania lekarzy w szpitalach powiatowych, bo rzeczywiście nie chcą tam pracować. No, ale to jest właśnie efekt tej polityki jakby degradowania prowincji. My tą politykę odwracamy. Na razie tą sprawę załatwia się bardzo wysokimi pensjami w tych szpitalach powiatowych, ale jest taki wielki plan pewnego przekształcenia, skoncentrowania pewnej części, ale jest w Polsce bardzo dużo, mam bardzo dużą ilość szpitali w przeliczeniu na mieszkańca. To są względy związane jeszcze z poprzednim systemem i z jego przygotowaniami do wojny, ale tak to w Polsce wygląda. Otóż bardzo duża część tych placówek albo części tych placówek będzie nastawiana na opiekę nad ludźmi starymi, bezradnymi. Nie tylko tak tymi, którzy są bezradni z powodu wieku, ale także takimi, którzy są z innych powodów bezradni. To, czy to opieka dzienna, czy 24-godzinna, czy też organizowanie opieki domowej. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie, szczególnie tych bardziej skomplikowanych przypadków, no to będzie skoncentrowane w nieco mniejszej ilości ośrodków, ale w dalszym ciągu w licznej, tak żeby do tego szpitala było blisko. Będzie rozbudowana sieć pogotowia ratunkowego i usprawniana technicznie. Przekazujemy coraz większą ilość nowych karetek pogotowia. Ta norma europejska, że karetka nie może mieć więcej niż 5 lat, już będzie niedługo u nas osiągnięta. Skracamy pewne kolejki, likwidujemy limity dotyczące tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego. Dużo szybciej uzyskuje się operacje z likwidacji zaćmy, ale także inne kolejki się nieco skracają, chociaż oczywiście są w dalszym ciągu zbyt duże, długie. I tutaj rzeczywiście największym problemem są specjaliści, ale z drugiej strony są także pieniądze, bo specjalistów jest mało, a z drugiej strony też i mało jest, za mało jeszcze ciągle jest pieniędzy, żeby ich wszystkich opłacić. Ale my to jakby załatwiamy i do tego są różne pomysły o charakterze technicznym, o których tu nie chcę mówić, bo nie chcę popełnić jakiegoś błędu, bo ja sam lekarzem nie jestem, więc. Ale takie, które mają doprowadzić na przykład do tego, żeby SORy działały dużo sprawniej i żeby dużo łatwiej może było tych pacjentów, którzy rzeczywiście pomogły szybkiej pomocy, wymagają oddzielać od tych, którzy no, nie wymagają tak szybkiej pomocy, albo też takich, którzy w ogóle przychodzą tam na przykład po receptę, bo to się też w tej chwili zdarza. A nie można z tego czynić zarzutu, bo inną drogą często ta recepta jest bardzo trudna do uzyskania, tylko że no, z tym można sobie jakoś dawać radę. I sądzimy, że w ciągu najbliższych lat ta służba zdrowia się rzeczywiście poprawi się też opieka nad tą częścią naszych współobywateli, naszych rodaków, którzy rzeczywiście są już w bardzo trudnej sytuacji. No, do tego dążymy, jest plan, on jest opisany w naszym programie dość szczegółowo. Zwiększa się ilość studentów, o tym pan wspominał, pan to nawet krytykował. To rzeczywiście kosztuje, jest pytanie dotyczące tego, co czynić, żeby ci, którzy kończą u nas studia, nie wyjeżdżali za granicę. Na szczęście to w tej chwili spada, ta tendencja do wyjeżdżania za granicę, ale to no, rzeczywiście jest pewien problem, bo państwo wydaje około, czyli my wszyscy wydajemy około 1 000 000 złotych, a później no, nic z tego nie ma. I to nie jest dobre i to, mogę powiedzieć, też nie jest uczciwe ze strony tych, którzy w ten sposób postępują. Ale generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że to się ruszyło z miejsca. No, ten zastój w służbie zdrowia i to traktowanie służby zdrowia jako nowego, wielkiego terenu polowania na pieniądze, bo tak to było, przypomnę panią Sawicką, to się skończyło. Nie ma planów prywatyzacji czy komercjalizacji służby zdrowia. Komercjalizacja, wbrew temu, to kiedyś orzekł sąd w mojej sprawie, no jednak była przygotowaniem do prywatyzacji i publiczna służba zdrowia zostanie utrzymana i będzie rozwijana, przy czym te 160 miliardów to bardzo nieodległy czas, kilka lat. A dalej będzie tych pieniędzy więcej, bo jeżeli PKB będzie rosło i to będzie 6%, z czasem może jeszcze przeszło 6%, no to będą to sumy jeszcze większe i w związku z tym te możliwości będą coraz większe. No oczywiście zwiększa się też ilość leków refundowanych, ten program 75+, też w tej chwili jest przeszło 2000 leków, będzie więcej. Krótko mówiąc, sytuacja się poprawia, chociaż w żadnym wypadku nie chcę powiedzieć, że ona jest dobra, ale poprawia się i sądzę, że będziemy mogli już na przykład przy końcu kolejnej kadencji, jeżeli tylko społeczeństwo nam zaufa, już mówić o takiej poprawie, która będzie bardzo wyraźnie odczuwalna. Dążymy do tego, nie chcąc przy tym podnosić składek, bo to też jest ważne, bo proszę pamiętać, że no są kraje takie, gdzie te składki, no choćby w Czechach, są znacznie wyższe. No wtedy oczywiście jest dużo łatwiej, ale Polacy nie chcą tego, nie chcą, żeby ich płace były wyżej obciążane i w związku z tym to samo dotyczy przedsiębiorców. No i w związku z tym my po prostu w ramach tych składek, które są, chcemy innymi metodami doprowadzić do tego, żeby ten udział wydatków był wysoki. Już na tym europejskim poziomie, bo to od 6% się taki poziom liczy. I żebyśmy mogli leczyć się, oczywiście nie płacąc za to w sposób taki, który będzie efektywny. Wydaje mi się, że perspektywa jest dobra i że może kiedyś będzie tak się mówiło, że był, no zajdę się na to oczywiście, bo ja mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki będzie premierem przez bardzo wiele lat, że pobije może nad Cyrankiewicza. Natomiast, ale że było kiedyś takich dwóch, jeden to był Mateusz Morawiecki, bardzo sprawny, świetny premier, a drugi to był, on jest Bartosz chyba, Bartłomiej Szumowski, który był świetnym ministrem zdrowia i też doprowadził do tego, że ta dziedzina w Polsce się zupełnie zmieniła.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Mirosław Reda.
Witam Panie Mirosławie, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Ja chciałem wyrazić wdzięczność i podziw do obu panów, ojca Piotra i prezesa Kaczyńskiego, za ich niezłomność. Każdy w swojej dziedzinie, ale jesteście niezłomni i podziwiam was za to. Są teraz prowadzone rozmowy z obywatelami, z mieszkańcami. Chodzi mi o to, że ja jestem pewien, że wygrana będzie. Wszystko działamy w tym kierunku, żeby tak było. A ja w ramach tej dyskusji chcę powiedzieć o uprawnieniach samorządów. Moim zdaniem trzeba by było poważnie się zastanowić nad ograniczeniem tego, co mają, jakie możliwości mają samorządy i żeby jednocześnie je bardziej uszczegółowić. Podam przykład. Córka ma działkę. Samorząd uchwalił, że cała jej działka jest terenem zielonym dostęp ogólnie dostępna. Czy po prostu ją całkowicie wyrzucili z działki, nie może decydować o swoim. I tak samo jest samorząd Gdańska, nie chce, żeby było muzeum na Westerplatte. Warszawa sobie nie radzi z kanalizacją, wodociągami i innymi. Po prostu samorządy powinny mieć ograniczone możliwości i bardziej uszczegółowione ich kompetencje.
Tak, panie Mirosławie, bardzo dziękujemy. Niebezpieczne tendencje rzeczywiście, panie premierze, chociażby płynące z Gdańska, dotyczące federalizacji różnego rodzaju takich dziwnych planów w związku z samorządami, jakoby to miały powstać jakieś autonomie samorządowe.
Proszę ojca i proszę państwa, to jest tak. My nie chcemy ograniczać samorządów. Tradycja samorządowa jest też bardzo silną polską tradycją. Trzeba o tym pamiętać. A poza tym samorząd jest taką oczywistą częścią państwa demokratycznego, struktury państwa demokratycznego. To znaczy jednolita władza państwowa, tak jak to było w PRL-u od 1950 roku, a realnie rzecz biorąc wcześniej, bo ustawa wyszła w 1950 roku, została uchwalona. No to jest cecha systemu totalitarnego. Natomiast no, trzeba oczywiście powstrzymać tendencje, które poza samorząd wychodzą, bo tendencje do tworzenia autonomii, takich faktycznych autonomii, no to są tendencje, które z polską konstytucją, która wyraźnie mówi, że Polska jest państwem jednolitym, czyli unitarnym, a nie federalnym czy parafederalnym, ale te tendencje są bezprawne, antykonstytucyjne, a przy tym kryją się za nimi bardzo niedobre interesy, zarówno lokalne, jak i w pewnych wypadkach być może też zewnętrzne. No. To, że na przykład w Gdańsku jest, no, można powiedzieć na swój sposób, czczona pamięć wolnego miasta Gdańsk, które było tworem no, skrajnie antypolskim. I paradoksalnie ta antypolskość została troszkę stłumiona tylko przez Hitlera przez kilka lat, bo był wtedy układ z Polską o nieagresji i Hitler no, prowadził pewną rozgrywkę i w związku z tym, dobra, tak powiem, stłumił trochę tę taką porażkożerczą postawę, która była bardzo mocna w Gdańsku. No oczywiście to później natychmiast wróciło i zmieniło się po prostu w masowe zbrodnie. Przecież ludobójstwa dopuszczono się tam już w 1939 roku na wielką skalę. I w związku z tym, jeżeli ktoś do tego nawiązuje, no to trzeba zapytać, o co mu w gruncie rzeczy chodzi. Czy to jest kwestia jakiejś kompletnej ignorancji? Bo no, jak się patrzy na ludzi, którzy rządzą Gdańskiem, to ja mam też takie podejrzenie, że to jest też i kwestia jakiejś no, niebywałej po prostu ignorancji. Że to są ludzie, ci, którzy no, tego typu, jak pewien polityk lewicy, który uważał, że powstanie warszawskie było w 1988 roku. Ale to być może jednak jest i coś więcej i to jest coś, co naprawdę musi być jakoś unormowane w taki sposób, żeby było wiadomo, że takich rzeczy robić po prostu nie można. A jeżeli chodzi o kwestie polityki historycznej, bo pan, który dzwoni, nie użył tego określenia, ale Muzeum na Westerplatte, to jest po prostu pytanie o politykę historyczną, to ona niewątpliwie powinna być prowadzona centralnie, tak jak inne państwa, w tym Niemcy, niesłychanie sprawnie prowadzą swoją politykę historyczną, chociaż ostatnio dzięki zmianie postawy polskich elit, tych prawdziwych, które dzisiaj są przy władzy, Niemcy musieli tą politykę skorygować. No, 1 września było tego świetnym przykładem wystąpienie prezydenta Steinmeiera, najpierw w Wieluniu, a później w Warszawie. To jednak to jest polityka nie poszczególnych landów, mimo że to jest państwo federalne, tylko całych Niemiec. Tym bardziej taka polityka powinna być jednolita w Polsce. I na przykład takie wyczyny jak po Muzeum II Wojny Światowej w tym poprzednim wydaniu, bo na szczęście w tej chwili następują zmiany, no, które właśnie wpisywało się w politykę historyczną innego państwa, bo i wprost po prostu jej realizacją, no tego rodzaju rzeczy nie mogą mieć miejsca, a mają także w różnych mniejszych samorządach, ja tą sprawę już kilkakrotnie w różnych sytuacjach poruszałem, bo no po prostu samorządowcy no jakby czasem jakby nie przyjmują pewnych faktów do wiadomości. Ale my w dalszym ciągu uważamy, że generalnie rzecz biorąc, Polska powinna pozostać krajem, gdzie mamy sprawną i silną, taką nieteoretyczną władzę centralną, jednocześnie rozbudowane samorządy, z tym, czym one muszą mieć zawsze taki kształt jak teraz, tego nie wiem, ale w tej zbliżającej się kadencji my nie planujemy tutaj żadnych zmian.
Bardzo dziękuję. To są rozmowy niedokończone. Panie premierze, druga część przed nami. Gościem dzisiejszego spotkania w telewizji Trwam jest prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan doktor Jarosław Kaczyński. Bardzo gorąco dziękuję, panie premierze.
Ja też bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę bardzo miła i ciekawa dla mnie rozmowa.
Dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.